bez barier.
Samodzielność jest dobra dla wszystkich i wszyscy mogą być samodzielni, choć pewnie nie wszyscy w równym stopniu. Osoby niepełnosprawne w byciu samodzielnymi ludźmi ograniczają różnego rodzaju bariery. Dla osoby poruszającej się na wózku taką barierą może być na przykład wysoki próg czy krawężnik. Dla osoby niedowidzącej mały dróg, dla kogoś kto nie słyszy barierą jest trudność w porozumiewaniu się z innymi. Jeśli usuniemy bariery, zlikwidujemy wysokie progi, opiszemy coś wyraźnymi, dużymi znakami albo nauczymy się języka migowego, osoby z niepełnosprawnościami mogą samodzielnie się poruszać, odczytywać informacje czy komunikować się z nami. Stają się samodzielne. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy chorobami psychicznymi. Aby one mogły osiągnąć samodzielność, nie wystarczy dostosować otoczenia do ich potrzeb. One same muszą się tej samodzielności uczyć i to uczyć się jej przez całe życie. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o tym, co pozwala, a co przeszkadza osobom z niepełnosprawnością intelektualną stawać się ludźmi samodzielnymi na miarę ich możliwości. Zapraszam.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.
Samodzielność to z jednej strony prawo decydowania o sobie, ale z drugiej to ponoszenie konsekwencji swoich wyborów. Większość z nas na pewnym etapie rozwoju zaczyna rozumieć ten mechanizm i o takich ludziach mówi się, że są dorośli, czyli samodzielni i odpowiedzialni. Jednak są ludzie, którzy nigdy nie osiągają tak rozumianej dorosłości. Nie znaczy to jednak, że przy odpowiednim wsparciu nie mogą oni podejmować decyzji, wykonywać działań i rozumieć ich skutki. Naszymi gośćmi są dziś pani Anna Rzeszko-Majewska, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywni w Białymstoku i pani Anna Kasperek z Zarządu Aktywnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Aktywni zajmują się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi od wielu lat i to na różnych etapach, od małych uczniów szkoły podstawowej do bardzo dorosłych już pracowników. Drogie panie, czy wszyscy wasi podopieczni, niezależnie od wieku, ciągle są niesamodzielnymi dziećmi?
To jest bardzo szerokie pytanie. Przez chwilę przed programem miałyśmy okazję na ten temat ze sobą porozmawiać. Oczywiście, że nie. Mamy wielu ludzi, którzy i pracują, i rozwijają się na miarę swoich możliwości. Tak, to jest właśnie chyba odpowiedź na to pytanie. Osoby, które są samodzielne, to te, którym pozwolono się rozwinąć i dojrzeć tak bardzo, na ile im te możliwości intelektualne pozwoliły. Na pewno szacunek i godność, którą należy im okazywać, jak każdemu innemu człowiekowi, pozwala osiągnąć dużo lepsze efekty w codziennej pracy, w nauce, w zabawie, w codziennym przebywaniu w publicznej przestrzeni, w pracy.
Samodzielności uczymy się w domu, samodzielności uczymy się w szkole. W pewnym momencie dzieci, większość dzieci już jest na tyle samodzielna, że nie pozwala rodzicom decydować o wszystkim. Chcą sami decydować, co będą jeść, w co się będą ubierać, z kim będą się przyjaźnić. Oczywiście tutaj rodzice w większości przypadków mają problem z tym, żeby ograniczyć tę samodzielność aż do momentu uzyskania pewnego poziomu odpowiedzialności, poczucia odpowiedzialności. Jak to jest w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami, z zespołem, ze spektrum autyzmu?
Myślę, że temat jest trudny, dlatego że rodzic, no każdy rodzic kocha swoje dziecko i przeżywa jego rozwój i marzy o tym, żeby to dziecko osiągnęło w życiu dorosłym, tak, jakieś tam cele. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej to jest ogromny problem, ponieważ zwykle rodzice nie są w stanie pogodzić się z nim. Trudno też tego nie zrozumieć, bo ilość pracy, która bardzo często jest wkładana, wysiłki, terapie, wożenie, stymulowanie, no nie zawsze przynoszą takie efekty, na które rodzice by czekali. Trzeba też pamiętać, że bardzo często niepełnosprawność intelektualną odbiera się jako chorobę. A niestety jest to pewien stan, którego często nie da się wyleczyć, a można tylko polepszyć funkcjonowanie, może nie pacjenta, tylko młodego człowieka. I gdzieś chyba w tej dbałości o zdrowie, o rehabilitację, o oddziaływania terapeutyczne gubimy tego małego człowieka. I on staje się takim obiektem opieki, leczenia, a przestaje być dzieckiem, które się rozwija. I myślę, że często samodzielność, dokonywanie pierwszych wyborów, ubrań, butów, jedzenia, nie wiem, tapety w pokoju, umyka gdzieś na rzecz właśnie jeszcze jednej terapii, jeszcze jednej stymulacji, jakiejś nowej metody, nie wiem, jakiejś maszynerii, jakichś takich nowych odkryć. I z tym się zmagamy na co dzień, że od tego maluszka, który wymaga 100% opieki, to idzie za tym najpierw dzieckiem, potem nastolatkiem, potem młodym człowiekiem i dorosłym. I ciężko pogodzić się wielu opiekunom, nie tylko rodzicom, z taką rolą zamykania pod kloszem osoby niepełnosprawnej. Moja koleżanka często wychodzi z dziećmi na zewnątrz, do instytucji publicznych i widzi, jakie są reakcje ludzi na zewnątrz, tak? Którzy nagle stykają się z problemem. Z drugiej strony może być interesant, który jest niepełnosprawny intelektualnie.
Pani Anno, pani przez wiele lat była i wciąż jest nauczycielem pracującym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zasadniczo szkoła jest od tego, żeby nauczyć podstawy programowej, ale przecież podstawa programowa to nie jest podstawa życia, a te dzieci powinny cały czas uczyć się podstaw samodzielnego funkcjonowania na miarę ich możliwości. Jak to wygląda, patrząc na dzieci w szkole?
Czy podstawa programowa obejmuje też te umiejętności samoobsługi, samodzielności generalnie? Tutaj koleżanka wspomniała właśnie, że wychodzę często z naszymi dorosłymi uczniami w różne miejsca. Oni poznają pocztę, poznają banki, urząd miasta. Wychodzimy pod pretekstem wyjścia na przykład do kina. Ostatnio ze swoją klasą wybieraliśmy film, na który chcieliśmy pójść, rezerwowaliśmy sobie przez internet. Wybierali rząd, miejsce. Mieliśmy okazję, po prostu oni mieli sami okazję właśnie zadecydować, że mogą, że nikt za nich, są już dorośli, że mają prawo do takich prostych wyborów, do takich najbardziej podstawowych. I mieć taką, mi się wydaje, że tutaj to jest ważne dla każdego człowieka, takie poczucie sprawczości i poczucie takie, że jestem dorosły albo jestem dorastający, nawet mam takie kilkanaście lat, to mam prawo właśnie zjeść to, co lubię, albo zdecydować to, że tego nie chcę, albo że nie chcę teraz z kimś rozmawiać, albo mam prawo do odpoczynku. Nam tutaj właśnie również jako stowarzyszeniu dużo rozmawiamy o tym, że dużo dają te nasze wspólne wyjazdy wakacyjne, bo wtedy właśnie najbardziej widzimy, i to niejednokrotnie rozmawiałyśmy ze sobą, widzimy takie właśnie niedociągnięcia i to nie tylko chyba rodziców, ale w ogóle też opiekunów, a nawet nauczycieli tutaj, no może czasami wstyd się przyznać, właśnie w takiej samodzielności. To widać właśnie wtedy, kiedy przebywamy z dziećmi 24 godziny na dobę i wtedy widać, jak one się tak naprawdę na takich wyjazdach uczą, jak dbać o siebie i widzimy, jak się dzieci niektóre rozwinęły w czasie tych kilkunastu lat.
Wejdę tu w słowo koleżance, podam taki przykład młodego człowieka, nastolatka, który postawiony na korytarzu w czasie takiego wyjazdu, gdzie jest zupełna swoboda i w czasie przerwy na podwieczorek można wybrać, co się chce do jedzenia, bo są owoce i można przez chwilę robić, co się chce. Na pierwszym wyjeździe ten młody człowiek był w 100% zależny od tego, co powiemy. Najfajniej obserwować, kiedy widać zmianę, kiedy on właśnie wybierze sobie owoc, nie pyta nas, czy może wybrać, tylko wie, że już taka zasada jest, że nie stoi jak przysłowiowy słup soli na środku i bezradnie rozgląda się, bo nie ma przewodnika, który
powie mu, co on chce.
Co tak? A on, nie wiem, usiądzie na fotelu, popatrzy przez okno, poskacze. Wolno mu dokonać wyborów. I my zaczynamy od takich bardzo prostych wyborów, do których oni bardzo często nie są przyzwyczajeni. Oni nie umieją ich dokonać.
Pani Anna, pani mówi o dorosłych osobach. A są to wybory, których potrafi dokonać...
Siedmiolatek, pięciolatek.
Niezależnie od tego, jak wysoki ma poziom inteligencji. Każdy może powiedzieć, to lubię, tego nie lubię, to mi się podoba, albo to mi się nie podoba. Jeżeli nauczymy go, czy pozwolimy mu to powiedzieć, albo
wysłuchamy go. My prowadzimy taki cykl zajęć. Nasza koncepcja pracy, takie było działanie Centrum Aktywności Twórczej, opierało się i opiera się wokół działania artystycznego, ale to tylko pretekst do właśnie rozwijania samodzielności. Prowadząc zajęcia teatralne, my dążymy do tego, żeby nasi aktorzy, artyści właśnie poczuli się sprawcami sztuki, spektaklu, żeby wyjechali na festiwal, żeby uczyli się obsługiwać automaty spożywcze, nie w sztucznej przestrzeni, tylko w rzeczywistej, żeby się ocierali o innych ludzi, żeby byli normalnie oceniani jak każdy inny człowiek, żeby łóżko sobie wybierali w pokoju.
Tak, jeśli mogę dodać, to uczymy ich też takiej samodzielności, odpowiedzialności za ten sprzęt, który posiadamy, za to, że odpowiadają za wszystko, wszystkie te przedmioty, którymi się otaczamy, które nam pomagają w pracy i takie poczucie odpowiedzialności też za drugiego człowieka, za drugiego człowieka w grupie.
I zaczynamy to... No, od najmłodszych lat, jak tylko dziecko do nas trafi, czy do szkoły, czy zdarzają się nam przedszkolaki, to jest, od tego zaczynamy. No, efekty mamy takie, że w tej chwili nasi pracownicy dalej są w takiej grupie teatralnej dla dorosłych pracowników, dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie tylko, dlatego że my tam pracujemy w integracji. Oni są gotowi do prowadzenia działań i dyskusji, nie wiem, współtworzenia z każdą inną osobą. Nie mają zahamowań, nie wstydzą się. Wiedzą, że są niepełnosprawni intelektualnie. Śmieją się z tego, rozumieją to, zadają pytania. No, uważam, że są naprawdę świetnymi ludźmi. Mówię to dlatego, że na co dzień się z nimi spotykam i uwielbiam ich poczucie humoru, które naprawdę mają.
Często to jest zabieganie, brak czasu, pośpiech, nadopiekuńczość.
No, która zwykle wynika z miłości. Na pewno wielkim ciężarem są obarczeni rodzice, którzy na co dzień się zmagają z osobami niepełnosprawnymi. Bardzo często jest lęk. Zdarzają im się trudne przeżycia. Nie zawsze trafiają na właściwe wsparcie. I też próbują swoje dzieci chronić, ale warto, żeby próbowali. Warto, żeby starali się być odważni, tak? Nawet jeżeli to są małe kroczki i żeby pozwalali tym swoim najpierw małym, potem starszym dzieciom dorastać. Żeby nie traktowali siebie jako jedynych
opiekunów
do końca życia, tak?
jedynych osób, które są w stanie dobrze się zaopiekować. Czasem wcale nie trzeba tak dobrze się zaopiekować, a czasem dobre zaopiekowanie się to jest pozwolenie zrobienia kanapki, to jest pozwolenie wybrania sobie bluzki, to jest koloru, który dzisiaj będzie nosić.
Doświadczanie, to jest doświadczenie po prostu. My mamy, prowadzimy taki program mieszkanie wytchnieniowe. No oczywiście cel jest nadrzędny, żeby
opiekunowie mogli
mieć chwilę wytchnienia i odpoczynku. Ale tak naprawdę jest to świetna forma usamodzielniania osób niepełnosprawnych, które nagle znajdują się w innym środowisku, z innymi osobami, które sobie okazuje się, że całkiem fajnie radzą. I oni tego nie traktują jako smutną taką konieczność, bo mama czy tata coś, czy w pracy, czy chorują, czy no, tylko jako nagrodę, że mogą spędzić trochę czasu w swobodzie, włączyć telewizor, kiedy chcą, wybrać program, porozmawiać, bo rzeczywiście dbamy o to, żeby nasi pracownicy z osobami niepełnosprawnymi rozmawiali normalnie. Tak jak z każdym człowiekiem.
Zdarzyło mi się rozmawiać kiedyś z bardzo dorosłym już mężczyzną, który dopiero w placówce, która zajmuje się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, pierwszy raz włączył czajnik. Kiedy zdziwieni pytaliśmy się, dlaczego pierwszy raz, dlaczego to jest takie wielkie wydarzenie, bo w domu wszyscy się obawiali, że ja popsuję.
Znamy to. Nasi uczniowie prasują. Tak. Jest to sensacja. Informujemy uczniów, rodziców naszych uczniów, że właśnie koszulki, ścierki, jakieś takie proste rzeczy, oni uczą się prasować i najbardziej zabawne było pytanie, kiedy zadano mi pytanie, czy gorącym żelazkiem? A jakim żelazkiem można prasować? Więc wiadomo, że rodzice boją się po prostu o swoje dzieciaki, no a ja korzystając z okazji namawiam do tego, żeby może troszkę mniej się bali albo panowali nad swoim strachem, bo wiadomo, że on zawsze gdzieś tam jest, ale mówię, ten niepokój wynika z miłości.
Ten niepokój na pewno wynika z miłości, ale drugim stojącym za plecami rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza ogromnym strachem, to jest to, co będzie, jak mnie zabraknie. I tutaj to powinno być głównym motywatorem, że w pewnym momencie rodzice sami zaczynają potrzebować wsparcia i pomocy ze względu na choroby i wiek. I im bardziej samodzielne będzie to niepełnosprawne dziecko, tym opieka nad nim będzie łatwiejsza. A poza tym wyrośnie nam szczęśliwszy człowiek.
Ja powiem pani, że mamy takich rodziców, którzy bardzo szybko o tym myślą i rzeczywiście te dzieciaki mają większą szansę. Ja nie mówię o możliwościach, ale mają większą swobodę. Rodzice próbują okazywać zaufanie innym opiekunom niż oni. Natomiast znamy też takich rodziców, których dopiero choroba i własna niedołężność uświadamia, że musi być ktoś trzeci, ktoś obcy. I że te dzieciaki często albo dorosłe osoby nie sygnalizują potrzeb, że są tak zdyscyplinowane, grzeczne, cichutkie, chodzą właśnie jak w zegareczku, same nie dokonują wyborów, że strach przekazać tych ludzi pod opiekę, bo nie wiadomo, co się wydarzy. One o siebie nie zadbają.
Bo nie umieją zdecydować, bo nie umieją. Nie umieją powiedzieć, bo mama lepiej wie.
Bo został gdzieś przegapiony ten moment, kiedy one próbowały być chociaż trochę samodzielne, na miarę oczywiście swojej możliwości.
No bo prawo do samodzielności to prawo też do myślenia własnego, prawda, podejmowania, odczuć własnych też, prawda, że mam być prawo niezadowolony albo zadowolony, że mam nie prawo to cieszyć, a to smucić. Mam prawo się czuć dokładnie tak, jak się czuję.
Mamy w ośrodku dziennego pobytu podopieczną, która generalnie nie mówi, nie komunikuje się w sposób werbalny. Uśmiecha się, uderza nogą w wózek. i ona doskonale dba o swoje prawo, jeżeli my ją pominiemy w takim naszym kręgu, w którym opowiadamy, co słychać u nas. I jeżeli no, z pośpiechu się zdarzy czasem ją ominąć, to ona walnie nogą w wózek, ale ona wie, że jak uderzy tą nogą w odpowiednim momencie, no to od razu ją przepraszamy i zagadujemy.
Ma prawo.
I ma prawo do tego buntu. I nikt ani na nią się nie obraża, ani nie krzyczy. Po prostu ona jest człowiekiem trochę inaczej funkcjonującym. No bo tak życie się potoczyło, tak choroba, nie wiem, budowa ciała, mózgu, ale zasługuje na szacunek, na to, by traktować ją jak normalnego człowieka.
Do końca życia trzeba się uczyć.
Trzeba się uczyć.
Nie ma tak, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną osiągnie pewien poziom rozwoju przy ogromnym wsparciu i już możemy powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, mamy fajnego pracownika, w miarę samodzielnego człowieka, wykorzystuje większość swoich możliwości, jest zadowolona, więc my też możemy być już zadowoleni. Tak nie ma.
Znaczy to jak z każdym człowiekiem, jeżeli zamknąć nas w domu i nie dać nam szansy na to, żebyśmy z niego wyszli, to też tak naprawdę cofniemy się i nasze, tak, popadniemy w jakieś takie stany chorobowe. I tak samo jest z osobą niepełnosprawną. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że to człowiek, tak? Że czego szanować. Ja w kółko to powtarzam, ale myślę, że tego nam w Polsce bardzo brakuje i dotyczy to zarówno osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale niestety też i osób zdrowych, tak, że bardzo często do pewnego momentu dzieci nie zawsze mają coś do powiedzenia.
A powinny mieć.
Zawsze.
I powinniśmy pozwalać im decydować o sobie, to nie jest tylko w ich interesie, to jest przede wszystkim w naszym interesie.
Tak, to prawda. Ma pani rację.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi w studiu był dzisiaj pani Anna Rzeszko-Majewska, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywni, pani Anna Kasperek z Zarządu Aktywnych w Białymstoku. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień.